Otwórzmy sobie Ewangelię Marka, pierwszy rozdział. Ewangelia Marka. Dzisiaj parę słów powiem na temat Bożego Królestwa, które jest potężne, niezmienne, niezniszczalne i niewzruszone. Halleluja. Ewangelia Marka, pierwszy rozdział. Tu jest opisana historia. Jezus został ochrzczony, wyszedł z wody, Duch Święty stąpił na Niego i zaprowadził Go na pustynię. Powiem wam, pustynia to jest dobre miejsce, to jest dobre miejsce z Bogiem, jeśli chcesz, żeby na pustyni usłyszeć. Ten świat jest pełen hałasu. W hałasie trudno usłyszeć Boga. Bóg Ojciec zdecydował, że Duch Święty stąpił na Jezusa i zaprowadził Go na pustynię. Był tam 40 dni. Po co On tam poszedł? Jest napisane, pełen Ducha Świętego poszedł na pustynię. Ale kiedy wrócił stamtąd, był pełen mocy. Jaka jest tego lekcja Kościoła? Ilu z was chce mieć moc Bożą? Chcą wszyscy. I nie wszyscy ją otrzymują. Potrzebujesz oddzielenia. Jeśli chcesz mieć w życiu swoją Bożą moc, a jako dziecko Boże powinieneś pragnąć tego, dlatego że Bóg Ojciec to ma dla każdego swojego dziecka, potrzebujesz się oddzielić i spotkać się z Bogiem, bo moc przychodzi ze spotkania. Jezus wraca. Kiedy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą. I mówi, zaczyna i mówi takie słowa. Wypełnił się czas. Co to tak naprawdę znaczy? Więc na pustyni przez 40 dni, widzisz, kiedy pościsz, on oczywiście miał łaskę z nieba do tak długiego postu, że kiedy pościsz, kiedy wchodzisz w post, twoje ciało się wycisza, twoja dusza się wycisza i zaczynasz być bardzo otwarty w duchu. I wtedy jest łatwiej usłyszeć Boga. Więc Bóg Ojciec musiał coś przekazywać mu w tym czasie. Coś musiał mu przekazywać. Bo kiedy Jezus przyszedł, powiedział tak, wypełnił się czas. I przybliżyło się Królestwo Boże. Więc Ojciec musiał mu powiedzieć, tam na pustyni, musiał mu dać poselstwo. Tam objawił mu powołanie i przeznaczenie. Jezus wiedział, ale w tym momencie Ojciec mówi teraz. Teraz. Był tam też wypróbowany przez diabła. Chcę ci coś powiedzieć. Jeśli ciało rządzi w twoim życiu, to diabeł macie na talerzu. Macie na talerzu po prostu. Bo to duch twój powinien mieć władzę nad tym. Przybliżyło się królestwo. Wypełnił się czas. Bóg Ojciec zdecydował w swoim sercu, że w tym momencie historii ludzkości uwolni Boże Królestwo, czyli to, co jest w niebie, w Jego sercu, przyjdzie na ziemię. To jest wyraz miłości Boga Ojca, że, bo w Jego sercu coś się zrodziło się Królestwo, dla okłamanej, grzesznej, odrzuconej, zranionej, cierpiącej ludzkości. Prawdopodobnie Ojciec zaplanował to i powiedział: dłużej już nie mogę patrzeć na to. Posyła swego Syna. Jezus przychodzi i właśnie mówi: wypełnił się czas. Czyli od tego momentu. I mówi tak: Królestwo Boga przychodzi. I potem mówi ważne słowa: upamiętajcie się i zwierzcie Ewangelii. Upamiętajcie się. Do kogo on to mówi? Do tłumów. To słowo bardzo często jest bardzo płytko rozumiane. To jest greckie słowo, które wyraża kilka ważnych rzeczy. Zmianę sposobu myślenia, czyli funkcjonowania i życia człowieka na podstawie tego, że człowiek słyszy prawdę i ta prawda konfrontuje jego życie i pokazuje mu: idę niewłaściwą drogą. I to sprowadza taki Boży smutek do serca, o którym pisał Paweł do kościoła w Koryncie, że smutek, który jest z Boga, sprawdza upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek światowy sprawia śmierć, przynosi śmierć duchową. Upamiętajcie się i wierzcie w Ewangelię. To Królestwo, Boże Słowo mówi, ono jest wieczne, ono jest niezniszczalne, jest niewzruszone, nikt nie może tym potrząsnąć, coś zmienić. Ono panuje nad wszystkim, ma całkowitą władzę nad królestwem ciemności, ma całkowitą władzę nad każdym dziełem diabła. I Boże Słowo nam mówi, że mamy być wdzięczni Bogu Ojcu, że uwolnił dla człowieka swoje królestwo. To jest zapisane w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale. Okażmy się wdzięcznymi, 28 wiersz. My, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone, otrzymujemy w darze z nieba i oddawajmy cześć Bogu, tak jak mu to jest miłe, z nabożnym szacunkiem i z bojaźnią. To jest dar Boga Ojca dla każdego, który jest w potrzebie. To królestwo, ono ma moc zaspokoić wszelką potrzebę człowieka w sferze duchowej, w sferze fizycznej i w sferze materialnej. W sferze duchowej to królestwo ma moc sprawić, że duchowo martwy człowiek, słysząc słowo Boga, może się narodzić z Boga i wejść do tego królestwa, stać się dziedzicem tego królestwa, właścicielem tego królestwa. To, co Jezus powiedział, jeszcze do tego wrócimy. Musicie się na nowo narodzić, jeśli chcecie zobaczyć moje królestwo i do niego wejść. Więc to jest pewien warunek. To królestwo, ono, tak jak powiedziałam, ma moc zaspokoić też każdą potrzebę fizyczną. Co mam na myśli? Tam, gdzie manifestuje się królestwo, choroba musi zniknąć. Musi zniknąć. Bo w Bożym Królestwie to jest coś, co z nieba przychodzi na ziemię. Tam chorób nie ma. Musi zniknąć. Czy to jest choroba duszy, czy to jest choroba ciała? Ono ma moc zaspokoić także w sferze takiej materialnej, normalnej. co Jezus robił? On potrafił rozmnożyć chleb nawet. W historii Kościoła Bóg w taki sposób już się manifestował, że pomnażał pewne rzeczy. Objawiał swoje królestwo dla potrzebujących. Czytałem historię pewnego kościoła w Meksyku. Kościoła składającego się z ludzi, którzy mieszkali i żyli z wysypiska śmieci. Biednych, bezdomnych. I był człowiek, który się poświęcił, którego Bóg tam powołał. I Bóg przez tego człowieka pomnażał. I prawdopodobnie robi to do dzisiaj. Takie jest królestwo. Jego królestwo jest napisane. To nie są rzeczy, to nie jest napój i pokarm. To jest sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Sprawiedliwość, Boża sprawiedliwość. Pamiętacie, co Jezus powiedział? Kiedy On przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Boża sprawiedliwość. Bóg nie może już patrzeć na nieprawość. Wiecie, co jest nieprawością? Dzieła diabelskie. To jest nieprawość w oczach Boga. I dlatego Jezus przyszedł i niszczył to. To jest pokój. Książę pokoju, tam gdzie przychodzi, gdzie pozwalasz, gdzie przyjmujesz księcia pokoju, jego pokój rozlewa się. Jeśli przyjmujesz księcia pokoju do swego serca, wszelkie zamieszanie stamtąd odchodzi. Wszelki niepokój odchodzi. Bo książę pokoju został zaproszony i dajemy mu prawo, panuj. I wtedy on rozlewa swój pokój. A serce jest źródłem życia. Więc kiedy nosisz w sobie księcia pokoju i pozwalasz mu panować, to on rozlewa pokój. I wtedy okoliczności życia nie targają tobą. Gdziekolwiek idziesz, cokolwiek się zdarzy, ty masz pokój. Nie boisz się niczego, bo masz pokój. Bo pozwalasz panować w swoim sercu księciu pokoju. To jest też radość w Duchu Świętym. Powiem wam, możesz iść na komedię do kina i tak się uśmiać, że cię brzuch będzie bolał i się popłakać ze śmiechu. To nie jest to samo. Ale wyjdziesz i troski spadną na ciebie. Pokój. Ta radość, wiecie od kogo jest? Od Ducha Świętego. Jeśli masz więź z Duchem Świętym, jeśli pozwalasz Mu panować w tobie, manifestować się, On przynosi ci radość. To jest radość, która wypływa z wnętrza. To jest jak źródło, Jezus przyrównał to do źródła wody wytryskującej ku zbawieniu. Ten świat nie rozumie tego. On nie zna tej radości. Tą radość znają tylko ci, którzy pozwalają królowi królestwa panować. Poddają mu się całkowicie, w wierze, bez reszty, absolutnie. Oni tylko oczekują na ten dotyk, na wskazówkę, na słowo. Radość przychodzi. Największa radość jest wtedy, kiedy Pan mówi, idź i zrób to i to. A ty myślisz, Panie, czy to ma sens? Idź i zrób. Idziesz i robisz i widzisz manifestację królestwa. Masz radość. Świat nie rozumie tego. To jest radość, która przynosi życie, przynosi wewnętrzną siłę, taką ekspresję, moc w środku. To jest taka radość, która cię zachęca iść dalej, iść więcej robić, więcej być używanym, doświadczać tego więcej, bardziej, głębiej. To jest królestwo. Drzwi do tego królestwa są otwarte dla każdego chodzącego po tej ziemi. Bo Bóg nie ma względu na osobę. Ale nie wszyscy do tego królestwa chcą wejść. Nie wszyscy, którzy weszli do królestwa, żyją królestwem. Pomimo, że weszli, bo narodzili się z Boga, nie żyją królestwem. I kiedy nieraz sobie tak myślę, mój Boże, nie wyobrażam sobie dzisiaj innego życia jak w królestwie. Po prostu sobie tego nie wyobrażam. To jest tak cenne, tak wspaniałe, tak ekscytujące nieraz, że nie wyobrażam sobie, żebym miał to stracić po prostu. Nie wyobrażam sobie tego. To dzisiaj jest tak cenne dla mnie, że jest to jak skarb. To królestwo jest na pewno zamknięte dla dumnych i pysznych, ale dzisiaj mówię do Bożego ludu, do wierzy, że wszyscy narodziliśmy się z Boga. Czerpanie z tego królestwa jest niemożliwe także dla dumnych i pysznych. Bo to wszystko jest z łaski. To jest dar. Dla niezależnych, zbuntowanych, chodzących swoimi drogami, swoimi myślami, niepoddanych. Drzwi się zamykają. Oni nie są w stanie. To nie tak, że to jest zamknięte. Oni nie są w stanie czerpać. Więc stwierdziłem, że nieczerpanie z królestwa zbyt wiele kosztuje. A więc się nie opłaca. Bo to zbyt wiele kosztuje, powiem wam, emocjonalnie, zdrowotnie i finansowo. Zbyt wiele. Więc się nie opłaca. Żyjąc w królestwie, nie będąc całkowicie poddany królowi, nie korzystasz z jego zwycięstwa nad królestwem ciemności. Chociaż mógłbyś, ale nie korzystasz. Widzisz, bo królem tego królestwa jest Jezus Chrystus. Bóg Ojciec dał mu absolutną władzę na niebie i na ziemi i uczynił go Panem Panów i Królem Królów. On jest królem teraz tego królestwa. Jeśli nie masz udziału w jego zwycięstwie, to twój autorytet nad królestwem ciemności nie będzie działać tak, jak powinien. To nie jest magia słów. To jest rzeczywistość, że jeśli ty występujesz w imieniu czyimś, to jesteś posłany przez tą osobę. Nie można buntować się przeciwko królowi, żyć niezależnym życiem wobec króla królestwa i być jego ambasadorem. To prędzej czy później się kończy, prawda? To nawet w świecie tak działa. A więc nie funkcjonując, nie czerpiąc z królestwa, wróg ma możliwość do twojego życia. ma dostęp jakby, ma możliwość dostępu. Kiedy Jezus chodził po tej ziemi, On nauczał, powołał uczniów. I otwórzmy sobie teraz Ewangelię Marka, 4 rozdział. Nie będziemy tego całego rozdziału czytać i studiować, ale na pewne rzeczy chcę zwrócić uwagę. Pierwszy wiersz. Znowu począł nauczać nad morzem. Zeszło się do Niego mnóstwo ludu, tak iż musiał wstąpić do łodzi i usiąść w niej na morzu. A cały lud był na lądzie, nad brzegiem morza i nauczał ich wielu rzeczy w podobieństwach. Zawsze mnie to zastanawiało. Boże, dlaczego tak robiłeś? Czy nie mogłeś mówić takim bardzo zrozumiałym językiem? Dlaczego tak zrobiłeś? Powiem szczerze wam, nie rozumiem tego absolutnie do końca, ale wiem jedno. Jedną z przyczyn, dlaczego Jezus tak robił, a On nie robił nic, nie słysząc od Ojca, więc to, co robił, On robił tak, jak Ojciec Mu mówi, że ma robić. Więc Ojciec miał w tym jakiś cel. Jezus został posłany do Żydów. To był lud przymierza, a Bóg był ich Bogiem. Oni czekali na Mesjasza. Bóg Ojciec widział to wszystko, co robili, jak łamali przymierze wiele razy, nawracali się, potem znowu łamali. Przekleństwa przychodziły. Do niewoli szli. To wszystko, co jest napisane w Starym Przymierzu, jest jakimś takim wzorem dla nas, ostrzeżeniem. Aby patrząc widzieli, a nie ujrzeli. Można by było powiedzieć tak, no to jaki sposób Bóg nie ma względu na osobę? Powiem wam, to nie ma jedno z drugim nic wspólnego. Bóg naprawdę nie ma względu na osobę. Bo na jednym spotkaniu mogą być ludzie, którzy usłyszą i na tym samym spotkaniu będą ludzie, którzy nie usłyszą. Na jednym spotkaniu będą ludzie, którzy zobaczą i na tym samym spotkaniu będą ludzie, którzy nie zobaczą. Pytanie, dlaczego tak jest? Można by powiedzieć tak, to jest chyba niesprawiedliwe. Nie, Królestwo Boże jest sprawiedliwe. Ono się opiera na sprawiedliwości. To jest związane z nawróceniem, z przebaczeniem, a bardzo często z uzdrowieniem. Widzisz, jeśli komuś na czymś zależy, on zostawi wszystko i wszystkich i znajdzie się we właściwym miejscu, we właściwym czasie. I zapłaci za to każdą cenę. Jeśli komuś zależy. Pamiętam historię, kiedy mieliśmy takie zaproszenie na spotkanie z pewnym człowiekiem i musieliśmy zrobić sporo kilometrów, żeby się z nim spotkać, a umówiliśmy się rano na 10 chyba. I pomyślałam sobie w pierwszej chwili tak, kurczę, to musimy chyba o 4 rano wstać. Przyjedziemy tam, będziemy śnięci. I mówię, prawdopodobnie z tego spotkania nic nie weźmiemy. I powiedziałam do żony, nie, zrobimy inaczej. Pojedziemy dzień wcześniej, pójdziemy do hotelu, zapłacimy za hotel, prześpimy się, wypoczęci, pójdziemy na spotkanie. To spotkanie, rozmowa trwała około 30 minut. Ta rozmowa przeniosła nas na inny poziom. Bo Bóg dał temu człowiekowi coś, czego myśmy wtedy nie mieli. Więc myśmy skorzystali z jego zaproszenia Ja powiedziałam, zapłacę każdą cenę. Pójdziemy. Potem się okazało, że pomyłkowo wzięliśmy najdroższy hotel. Drogo kosztowało, ale nigdy nie żałowaliśmy tych pieniędzy. Pół godziny wystarczyło. Pomyślcie przez chwilę. To, co mówię, to jest ważne. Aby patrząc widzieli, a nie ujrzeli. Słuchając słyszeli, a nie rozumieli. Żeby się czasem nie nawrócili i nie dostąpili odpuszczenia. Ciekawe. Ja zrozumiałem. Jezus potem mówi tutaj, mówi przypowieść o siewcy. I tam mówi o tych glebach, o tych ziarnach i tak dalej. Myślę, że słyszeliśmy już nieraz na ten temat. Kiedy rozważałem kiedyś tą przypowieść, pomyślałem sobie tak. Wszyscy słyszeli to samo słowo, a tylko 1/4 wydała owoc. I płakać mi się zachciało. Pomyślałem sobie, Boże, jak to jest? Poświęciłeś swego Syna, posłałeś Go do ludzi, dałeś słowa życia w Jego usta. Mówił tak cudowne rzeczy. Mówił o Królestwie. A tylko 1/4 ludzi przyniosła owoc. No to po prostu dla mnie to jest po prostu straszne. I Jezus tam mówi dlaczego. Skończył tą przypowieść, 9 wiersz, i mówi tak, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Skończył i odszedł. I sobie myślę tak, nic nie wytłumaczył. Po prostu powiedział swoje i poszedł. I wiedziałam jedno, to musi mieć sens, że właśnie tak zrobił. Ja bym wytłumaczył, na czym to polega. A on nie. Powiedział swoje i poszedł. I wiedziałam jedno, to musi mieć sens. Odkryłem sens w 10 wierszu. A gdy był na osobności, pytali go ci, którzy z nim byli razem z 12. O te podobieństwa. A więc oprócz tych 12 jeszcze byli jacyś ludzie, którzy słyszeli to i nie rozumieli, więc kiedy Jezus odchodził, poszli za Nim. Dlaczego? Bo coś ich dotknęło. Oni gdzieś wiedzieli, to jest ważna rzecz. I oni tego do końca nie rozumieli. Ich może chcieli potwierdzenia, ale postanowili pójść za Nim. Żeby pójść za Nim, wiecie, uczniowie zostawili wszystko i poszli. I oni się już przyzwyczaili. Rodziny też się musiały przyzwyczaić, że ich nie ma w domu. Ale tam byli jeszcze jacyś inni i oni też poszli, więc musieli zostawić wszystkich innych, oddzielić się od nich, bo coś im nie dawało spokoju w środku. Oni chcieli wiedzieć, co to znaczy. Co tak naprawdę ten człowiek chciał przekazać, więc pytali się. I zaczyna Jezus im mówić tak, powierzono wam tajemnicę Królestwa Bożego. Więc ta przypowieść to jest tajemnica Bożego Królestwa. A więc Królestwo Boga Ojca ma tajemnicę. Funkcjonowanie Bożego Królestwa jest objęte tajemnicą. Możesz czytać o tym, możesz na pamięć cytować fragmenty, a i tak nic z tego nie będziesz miał, jeśli nie odkryjesz tajemnic. Tajemnica to jest coś, co jest zakryte. serca to jest coś, co jest ukryte przed ludźmi, przed oczyma. I człowiek się zastanawia, coś w tym musi być. Jezus mówi, wam powierzono tajemnicę Bożego Królestwa, tym zaś, którzy są na zewnątrz. Wszystko podaje się w podobieństwach. A więc Jezus zrobił rozgraniczenie. Są ci, którzy są wewnątrz i są ci, którzy są na zewnątrz. Ci, którzy są wewnątrz, on im mówił tajemnicę. Ci, którzy są na zewnątrz, oni słyszeli to samo, ci, którzy są wewnątrz. Ale tamtym powiedział swoje i poszedł. Tak jakby mu nie zależało. Wszystko podaje się w podobieństwach, aby patrząc widzieli, a nie ujrzeli. Od kogo to zależało? Od Boga czy od ludzi? Od ludzi. Słyszeli to samo słowo. Jednym uchem weszło, drugim wyszło. I tak sobie myślę tak. Pewnie tam były tłumy, potem wracali po tej całej wycieczce słuchającego Jezusa. I mówi tak, o czym on tak naprawdę mówił? A jeden mówi, no pewnie chciał powiedzieć to i to. Mówi, nie, to chyba to i to. I zaczęli się pewnie jeszcze kłócić. Bo każdy myślał po swojemu. Dlaczego? Bo nie znali tajemnicy. Trzynasty wiersz. Widzicie, odkrycie tajemnicy prowadzi do nawrócenia, do uzdrowienia, do doświadczenia przebaczenia. To są ważne rzeczy. Tajemnica. Nie rozumiecie tego podobieństwa? Jakże więc zrozumiecie wszystkie inne? Co to znaczy? Że to jest podstawowe podobieństwo dotyczące Królestwa. Jak funkcjonuje Boże Królestwo? Jezus mówi do uczniów, jeśli tego nie zrozumiecie, to już żadnego innego też nie zrozumiecie. Ale oni chcieli zrozumieć, dlatego poszli za Nim. Poszli do Niego i poszli za Nim, bo chcieli, bo mieli pragnienie. No i potem Jezus im tłumaczy to, co powiedział. Dwudziesty wiersz. Wy mi zaś, którzy są zasiani na dobrej ziemi, są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc. 30-krotny, 60-krotny, 100-krotny. 25% słuchających było tylko ci. Słuchają, przyjmują, rozumieją i wydają owoc. Żeby wydać owoc, żeby wyszedł, żeby wyrosł, przyszły owoce, musisz wziąć ziarno, zasadzić w glebę, chronić je i podlewać, modlić się o słoneczko, bo roślina potrzebuje słońca, żeby rosło i potrzebuje wilgoci. Więc o deszcz i o słońce. I musisz chronić je przed robactwem, przed ptakami, które chcą wydziobać to ziarno. A więc musisz poświęcić czas. Ono tam rośnie, ale ty musisz je chronić. Mając świadomość i oczekując w wierze, że kiedy będziesz je chronił, będziesz je podlewał, będziesz prosił Ojca, żeby zesłał deszcz we właściwym czasie, żeby słoneczko ładnie grzało, było cieplutko, to ziarno umiera, pęka, zaczyna rosnąć. Na to jest potrzebny czas i potem zaczyna wyrastać kiełek. Jest, zaczyna się. Powiem wam, w tym czasie trzeba w szczególny sposób troszczyć się o ten kiełek. Bo kiedy przychodzi wiosna i roślinka wychodzi z ziemi, to przyroda, która jest spragniona świeżego pokarmu, zrobi, wydziobie to po prostu, zerwie to. Więc potrzebuje szczególnej ochrony wtedy, kiedy zaczyna to już wyrastać. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. To nie jest jeszcze owoc. To dopiero jest roślinka, która rośnie. Jeśli będziesz ją chronił, będziesz koło niej chodził, będziesz ją odchwaszczał, ona będzie rosnąć we właściwym środowisku, więc będzie zdrowa i w końcu zacznie kwitnąć, a potem przyniesie ci owoc. W 25, może w 23, 22, Jezus mówi do uczniów tak: nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione. Jaki to ma związek z tym? Myślę, że ma. Powiem ci tak. Bóg jest jak rentgen. Przed Nim się nic nie ukryje. On zna każdą twoją myśl, każde twoje słowo wypowiedziane, każdy twój uczynek, każdą twoją motywację. On to wszystko wie. Przed Nim nic nie ukryjesz. Próbować ukrywać coś przed Bogiem, to jest dziecinada. Co by nie miało być kiedyś ujawnione, nic nie pozostało utajone, co by nie wyszło na jaw. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I potem mówi do nich tak: baczcie na to, co słyszycie. Jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą, a nawet wam przydadzą. Jaką miarą mierzycie? Jaką miarą mierzysz swego brata, swoją siostrę w Chrystusie? Widzicie, Kościół powinien funkcjonować jak rodzina. Każdy ma inną odpowiedzialność w tej rodzinie. Ale nikt nie może powiedzieć, że jestem lepszy od drugiego. Coś wam powiem. Byłem w miejscu, gdzie byłem duchowym ojcem dla człowieka, który był liderem. I szanowałem jego przywództwo i liderstwo i starałem mu się po prostu pomóc w tym. A to był człowiek, który mógłby być moim synem. Ja nie miałem z tym problemu. Pomyślcie przez chwilę. Ja rozumiem, jak to powinno funkcjonować w Bożej rodzinie. I potem mówi tak: temu, który ma, będzie dodane, a temu, który nie ma, zostanie i to, co ma, odebrane. Kurczę, to jest niesprawiedliwe. Po ludzku to jest niesprawiedliwe. Ludzkie myślenie jest tak: jeśli ktoś ma dużo, to trzeba mu zabrać i dać temu, który ma mało. Będzie sprawiedliwie. Jak widzicie, Boże Królestwo inaczej funkcjonuje. Czyli nasze wyobrażenia o Królestwie mogą być błędne. Temu, który ma, będzie jeszcze dodane. W innej Ewangelii jest napisane, a temu, który myśli, że coś ma i to, co myśli, że ma, zostanie mu zabrane. On myśli, że coś ma i się cieszy z tym, że a ja mam. A Pan Jezus mi powiedział, zabiorę ci to. Nieźle, co? Jest z tego taka lekcja dla nas wszystkich, że Królestwo Boże, ono funkcjonuje na pewnych tajemnicach i że te tajemnice są objawione tylko uczniom, nie tłumom. Myślę, że to jest bardzo ważna prawda. Otwórzmy sobie Mateusza 13 rozdział. Jezus znowu mówi o podobieństwie. Od 44. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi, sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. Potem mówi następną przypowieść. Dalej. Podobne jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który, gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Jezus powiedział, skąd on to wiedział? On wiedział to od Ojca, że Królestwo jest czymś tak drogocennym i cennym dla człowieka, jak skarb, jak drogocenna perła. Inaczej by nie mówił tej przypowieści. On miał świadomość, czym to jest to królestwo, które przyszło z nieba za jego pośrednictwem na ziemię. Skarb. U nas w Polsce tak naprawdę nie ma prawa własności. W Stanach Zjednoczonych, jeśli kupujesz ziemię, to wszystko, co tam jest, jest twoje. U nas tego nie ma. Wyobraźcie sobie człowieka, szuka skarbu, idzie gdzieś i nagle jest. Tam jest ten skarb. Szukałem go tyle lat, ale on jest drogi. Żeby go posiąść, żeby kupić tą ziemię z tym skarbem. Mówi tak, za mało mam to, co mam w portfelu. Muszę sprzedać wszystko, co mam. Wszystko to, co mam. Ukrył, uradowany, odchodzi. Sprzedaje wszystko, co ma. I kupuje tą rolę. Do kupca szukającego pięknych pereł. Znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Sprzedał wszystko to, co miał. Kiedy myślę o tym, Jezus przez to chciał powiedzieć dwie rzeczy. Przynajmniej dwie, które ja na dzisiaj rozumiem. Dwie główne rzeczy. Po pierwsze, to jest skarb drogocenny, tak drogocenny, że nie wszystkich na to stać. Nie wszyscy są gotowi to kupić. Bo żeby to posiąść, człowiek musi sprzedać wszystko. Jak to przetransformować na słowa dzisiejszego życia? To jest życie za życie. To jest poświęcenie się. to jest zrobienie tak. Zostawię wszystko. Nic nie będzie tak ważne. Muszę zdobyć tą perłę. Muszę ją posiąść. Bo wiem, ile ona jest warta. To jest niesamowite. Bóg Ojciec podzielił się tą perłą z człowiekiem, tym skarbem, z miłości do ciebie i do mnie. I można by sobie zadać pytanie, co ja z tym robię? Co ja z tym dzisiaj robię? Czy jestem Bogu wdzięczny za to, za ten skarb? Bo cena była straszna. Śmierć umiłowanego jedynego syna. Co ja robię z tym? Jak ja to traktuję? Otwórzmy sobie Łukasza, 12 rozdział. Jeszcze chwilę. Dwunasty rozdział od 22 wiersza. Jezus znowu mówi do uczniów. Powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje. Co będziecie jedli, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Życie bowiem jest czymś więcej niż pokarm, ciało niż odzienie. Spójrzcie na kruki. Nie sieją, ani żną, nie mają spichlerza, ani składnicy, a jednak Bóg żywi je. O ileż więcej wy jesteście warci niż ptaki. Czyli w oczach Boga Ojca masz taką wartość, o której ty sobie nawet sprawy nie zdajesz. Jesteś tak cenny dla Niego. Jesteś tak cenna dla Niego. Że On podzielił się swoim królestwem. Któż z was może troskliwą zapobiegliwością dodać do swojego wzrostu łokieć jeden? Odpowiedź jest nikt. Innymi słowy, troska, zapobiegliwość. Myślisz, że to sprawi, że wszystko będzie grało? Że to rozwiąże problem? Prawdopodobnie nie. Jeśli więc najmniejszej rzeczy nie potraficie, czemu o pozostałe się troszczycie? Spójrzcie na lilię, ani przędą, ani nie tkają. Opowiadam wam, nawet Salomon w całym bogactwie nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostaje wrzucona do pieca, Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej was, małowierni. Więc i wy nie pytajcie o to, co będziecie jeść, co będziecie pić, nie martwcie się przedwcześnie. Tego wszystkiego bowiem ludy tego świata szukają. Wie zaś Ojciec wasz, że tego potrzebujecie. Lecz szukajcie Królestwa Jego. Tamto będzie wam dodane. Pamiętacie, kiedy Jezus posłał uczniów, oni poszli za Nim, zostawili wszystko i poszli. I potem się pyta ich, czy brakowało wam czegoś? Oni powiedzieli niczego. No widzicie. Czyli Ojciec się zatroszczył o was. On nawet im mówił, nie bierzcie nawet forsy ze sobą. Ojciec się zatroszczy, jeśli wyjdziecie z królestwem. Nie martwcie się o pieniądze. I potem mówi tak do uczniów, nie do tłumów. Nie bój się maleńka trzutko. podobało się Ojcu Waszemu dać Wam królestwo. Do kogo on to powiedział? Do tłumów? Nie, do uczniów. Upodobało się Ojcu dać Wam królestwo. W Łukasza 22. Od 28. Pod koniec swego życia na ziemi Jezus mówi do nich tak. Wy zaś jesteście tymi, do uczniów, nie do tłumów, do uczniów, którzy wytrwali przy mnie w pokuszeniach moich. Wytrwali przy mnie. Pomyślmy przez taką chwilę. Oni zostawili coś, poszli za Jezusem. Oni słyszeli to, co mówili o Jezusie, widzieli te prześladowania, widzieli, że Go odrzucają, że Go nie rozumieją, że Go religijni przywódcy prześladują, że mają zamiar Go nawet zamordować. Nie zostawili Go. Prześladowania, które spadły na Jezusa, tak naprawdę część z tych prześladowań oni przyjęli też na siebie, bo byli z Nim. Spróbuj sobie wyobrazić człowieka, że jesteś przy kimś, kogo wszyscy chcą odrzucić. To przecież myślisz logicznie i powiesz tak, jeśli jego odrzucą, to jeśli ja dzisiaj nie odejdę od tego człowieka, to mnie razem z nim odrzucą, to jestem przegrany. Oni tego nie zrobili. Ojciec widział to wszystko. Więc oni zapłacili pewną cenę, żeby pójść za Jezusem. Amen? Zapłacili pewną cenę. To nie było takie byle co. Wy jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w pokuszeniach moich, a ja przekazuję wam królestwo, jakie mnie Ojciec mój przekazał. Uczniowie znali tajemnicę. Ewangelia Mateusza, 21 rozdział. Czterdziesty trzeci wiersz. Znowu Jezus mówi. Mówi to już teraz tutaj do tłumów. On wie, że zbliża się czas Jego odejścia. I mówi tak. Zwróćcie uwagę. Królestwo Bóg Ojciec posłał do narodu. Do całego ludu Izraela. A Jezus mówi tak potem, dlatego powiadam wam, Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. I tak się stało. Z czego składa się naród? Z jednostek, tak? Z ciebie, ze mnie. Można by powiedzieć tak. Królestwo Boże zostanie i tobie zabrane, a dane temu, który będzie wydawał owoce. To dlatego Jezus powiedział, temu, który ma, będzie to dane. Jak temu, który nie ma i to, co myśli, że ma, zostanie mu zabrane. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Ja chciałbym, żebyśmy z tego wyciągnęli pewną lekcję dla siebie. Pomyśl przez chwilę o czymś takim. Jest ktoś, kto cię tak bardzo kocha, że zdecydował się poświęcić swego syna. Czy myślicie, że Bóg Ojciec nie wiedział, co zrobią z jego synem? Wiedział. A jednak poświęcił go. Jezus się zgodził. Jezus przyszedł na ziemię z królestwem od Boga Ojca, z posłaniem, z przeznaczeniem. I zamanifestował, jak to królestwo działa. Poprzez cuda, poprzez uzdrowienia, poprzez uwolnienia, poprzez przebaczenie, odbudowę życia. Czyli to, co tam jest, przyniósł tutaj. Jezus wybrał dwunastkę. Wierzę, że Ojciec mu wskazał, kogo ma wziąć, dlatego że to było po całonocnej modlitwie, bo Jezus nic sam od siebie nie robił. Jest ciekawą rzeczą, że Bóg Ojciec nawet Judasza dał do tej dwunastki. Nawet tego, który zdradził swego syna w najtrudniejszym momencie. Myślicie, że nie wiedział? Bóg Ojciec wie wszystko. Dla Niego nie było wczoraj, dzisiaj, jutro. Dla Niego jest teraz. A jednak zrobił to. Ciekawe. Więc Jezus przyszedł z tym królestwem i to, co było w Jego sercu, widząc potrzebę, powołał uczniów. Uczył ich wielu rzeczy po drodze. Przez 3,5 roku, teolodzy mówią, że to trwało około 3,5 roku, byli z Nim. Mieli bezpośredni dostęp. Mogli pytać o wszystko. Jestem przekonany, że tutaj nie ma zapisanych wszystkich pytań, które oni zadawali Jezusowi, ale znając Pana i Słowo, możesz to odkrywać. To jest ta tajemnica. Możesz to odkrywać, te tajemnice. Nawet, widzisz, to jest tak, tu jest przekazana myśl poprzez słowa zapisane. Wierzę, że to zostało zapisane najlepiej, jak ten człowiek mógł. Ale musisz odkryć ducha tego słowa, intencje. To jest ta ukryta rzecz. To odkrywają ci, którzy pragną, nie ci, którzy chcą. Więc Jezus wiedział i na koniec powiedział do uczniów: idźcie i czyńcie uczniami całe narody. Dlaczego? Bo jest potrzeba. Do czego zmierzam? Nie chciałbym, żeby ktokolwiek z was został w takiej legalistycznej religii. Bo jest niedziela, idę do kościoła. To nie jest twoje powołanie i przeznaczenie. Twoim powołaniem i przeznaczeniem jest żyć królewskim życiem i zanieść to życie tam na zewnątrz. To jest twoje powołanie i przeznaczenie, a nie, że jest niedziela, więc wypada pójść do kościoła. Mamy nie opuszczać wspólnych gromadzeń, to też jest tu napisane i wiadomo po co. Widzisz, tych, którzy dzisiaj nie ma, nie słyszą tego, co mówię. Oni mogą sobie to posłuchać z kasety, potem z internetu, ale to nie jest to samo. bo tej atmosfery Bożej nie otrzymają. To dlatego potrzebujesz być we właściwym czasie, we właściwym miejscu, słuchając właściwego słowa. Coś ci powiem, nie słuchaj tych, którzy nie mają nic do powiedzenia. Nie słuchaj chorych o uzdrowieniu. Oni nie mają nic do powiedzenia na ten temat. Nie słuchaj tych, którzy stracili swoje uzdrowienie. Nie słuchaj ich, bo niczego się nie nauczysz. O finansach nie słuchaj ubogich, bo niczego się od nich nie nauczysz. Musisz wiedzieć, kogo słuchasz. I to już jest twój wybór. Pytania. Czy wszedłeś do Bożego Królestwa? Pierwsze pytanie. To liderzy mają zapisać sobie pytania. Drugie pytanie. Czy żyjesz w Bożym Królestwie? Trzecie pytanie. Czy czerpiesz z Bożego Królestwa? Bądź szczery przed sobą i przed Bogiem. Powiem wam, szczerość prowadzi cię do prawdy o samym sobie, o stanie twego serca, twego życia. Ci, którzy przyjmują prawdę, to przyjmują, wchodzą na drogę do wolności. Tak nauczał Jezus. Powstańmy, będziemy się modlić. Panie, to było dobre słowo, halleluja. To było dobre słowo. Piotr był świadkiem, 5 minut na karteczce miałem w gabinecie. Podnieśmy nasze ręce, dziękujmy Bogu Ojcu za Królestwo. Bez względu na to, czy dzisiaj ile czerpiesz z tego Królestwa, to cię nie zwalnia z dziękczynienia. Bo Królestwo Boże jest rzeczywistością. To nie jest iluzja. To nie jest iluzja. To jest rzeczywistość, która działa, która jest prawdziwa. Więc jeśli dzisiaj nie widzisz tego działania swoim, to znaczy, że nie znasz jeszcze tych tajemnic, jak to powinno działać w twoim życiu. To musisz kopać. To jest drogocenna perła. Drogocenna perła. Więc jeśli chcesz ją posiąść, każdy może. Każdy może. Bóg nie ma względu na osobę. Halleluja. Ojcze, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, Ojcze, za Twoją miłość i dobroć. Dziękujemy Ci, Ojcze, że Ty podzieliłeś się z nami swoim Królestwem. Panie, że objawiasz nam tajemnice, Panie, jak to funkcjonuje, Ojcze. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci. Panie, modlę się, Ojcze, żebyś błogosławił tych, którzy dzisiaj słuchali Twojego słowa, słyszeli Twoje słowo, przyjęli je i zdecydowali się, Panie, na to, żeby je chronić, żeby ono przyniosło im plon w życiu. Błogosław im w tym, w imieniu Jezusa. Amen, amen, amen.